James Joyce, Ulysses. Taśma 10, ścieżka 1. Czym jest duch? Powiedział Stefan, dygocząc z napięcia. Ktoś, kto rozpłynął się nieuchwytnie poprzez śmierć, poprzez nieobecność, poprzez zmianę obyczajów. Elżbietański Londyn leżał tak daleko od Stratfordu, jak zepsuty Paryż od dziewiczego Dublina. Któż jest tym dzieckiem z limbo patrum, powracającym do świata, który o nim zapomniał? Kim jest król Hamlet? John Eglinton przesunął swe szczupłe ciało, odchylając się do tyłu, by osądzić. Uniósł. Jest właśnie ta godzina owego dnia w połowie czerwca, powiedział Stefan, prosząc szybkim spojrzeniem o ich uwagę. Wywieszono flagę na teatrze nad brzegiem rzeki. Niedźwiedź Sackerson mruczy w pobliskiej jamie w ogrodzie paryskim. Wilki morskie, które żeglowały z Drake'iem, żują kiełbaski na parterze. Koloryt lokalny. Wprowadź wszystko, co wiesz. Uczyń ich współwinnymi. Szekspir wyszedł z domu Hugonockiego przy Silver Street i przechodzi obok domków dla łabędzi nad brzegiem rzeki, ale nie przystaje, aby nakarmić łabędzicę prowadzącą swoje statko łabędziątek w stronę Sitowia. Łabędź z natawonu myśli o czym innym. Scena skomponowana. Ignacy Loyolo, śpiesz mi na pomoc. Sztuka się rozpoczyna. Aktor pojawia się w cieniu, obleczony w porzuconą zbroję dworskiego fircyka, człowiek barczysty, mówiący basem. Jest to duch, król. Król i nie król. Aktorem jest Szekspir, który studiował Hamleta przez wszystkie niebędące marnością lata swego życia, aby móc zagrać rolę zjawy. Przemawia do Barbedża, młodego aktora, który stoi przed nim, odgrodzony płócienną zasłoną, wzywa go po imieniu Hamlecie, jestem twego ojca duchem, błagając go, by słuchał. Przemawia do syna swej duszy, młodego księcia Hamleta i do syna swego ciała, Hamneta Szekspira, który umarł w Stratfordzie po to, aby imiennik jego mógł żyć wiekuiście. Czyż jest możliwe, aby ów aktor Szekspir, będąc duchem poprzez nieobecność i okryty zbroją pogrzebanej Danii, będąc duchem poprzez śmierć, przemawiając swymi własnymi słowami do imienia swego własnego syna. Gdyby Hamlet Szekspir żył, byłby bliźniakiem księcia Hamleta. Czyż jest możliwe, chcę wiedzieć, lub prawdopodobne, że nie wyciągnął lub nie przewidział wniosków z tych przesłanek? Jesteś wydziedziczonym synem. Ja jestem zamordowanym ojcem. Twoja matka jest królową winowajczynią, Anną Szekspir, urodzoną Hathaway. Ale to jest wtrącanie się do rodzinnego życia wielkiego człowieka, zaczął niecierpliwie Russell. Więc jesteś tu poczciwcze. Interesujące tylko dla skryby parafialnego. Chcę powiedzieć, my mamy sztuki. Chcę powiedzieć, kiedy czytamy poezję króla Lira, cóż nas obchodzi, jak żył poeta? Jeśli chodzi o życie, może to za nas zrobić służba, powiedział Villiers de Lille. Podglądanie i podsłuchiwanie codziennych plotek zakulisowych, pijaństwo poety, długi poety. Mamy króla Lira i jest on nieśmiertelny. Oblicze pana Nai, do którego zaapelował, zgodziło się. Przepłyń ponad nimi swymi falami i wodami, swymi mananaanie, mananaanie, maklier. Jakże, łotrzyku, a ów funt, którego ci użyczył, gdyś był głodny? Zaprawdę potrzebowałem go. Bierz tego dukata, a niech cię. Przetrwoniłeś go prawie całego w łożu Georginy Johnson, córy duchownego, kąsanie przewin. Czy zamierzasz go oddać? O tak. Kiedy teraz? No nie. Więc kiedy? Opłaciłem moją drogę, opłaciłem moją drogę. Naprzód spokojnie. On pochodzi z drugiego brzegu Boyne, z północno-wschodniego zakątka. Jesteś mu winien. Czekaj, 5 miesięcy, wszystkie molekuły zmieniły się. Ja jestem innym. Ja teraz. Inny ja dostał funta. Bzz, bzz. Lecz ja, entelechia forma form, jestem ja dzięki pamięci, ponieważ pod wiekuiście zmiennymi formami. Ja, który grzeszyłem, modliłem się i pościłem. Dziecko, które kon mi uratował od chłosty. Ja. A, E, J, C, W. Jam ci winien. Czy chce pan skakać do oczu tradycji liczącej 300-lecia? Zapytał zrzędny głos Johna Eglintona. Jej duch przynajmniej został złożony na wieki. Umarła. Dla literatury przynajmniej, nim została zrodzona. Umarła, odparł Stefan, 67 lat po urodzeniu. Wprowadziła go w świat i odprowadziła ze świata. Przyjęła jego pierwsze uściski. Urodziła mu dzieci i położyła pensowe monety na jego oczach, aby mu zamknąć powieki, gdy leżał na swym śmiertelnym łożu. Śmiertelne łoże matki, świeca, osłonięte prześcieradłem lustro. Ta, która wydała mnie na świat, spoczywa tam, powieki ma z brązu, pod kilkoma marnymi kwiatami. Liliata rutilantium. Łkałem samotnie. John Eglinton patrzył w wężyk światełka swej lampy. Świat wierzy, że Szekspir popełnił omyłkę, powiedział. I wydobył się z tego tak szybko i tak dobrze, jak umiał. Bzdura, powiedział Stefan niegrzecznie. Człowiek genialny nie popełnia żadnych omyłek. Jego błędy są dobrowolne i stają się wrotami odkryć. Wrota odkryć otworzyły się, aby wpuścić kwakierskiego bibliotekarza, miękko skrzypostopego, łysego, wielkouchego i gorliwego. Nie można sobie wyobrazić, powiedział John Eglinton złośliwie, aby złośnica była użytecznymi wrotami odkryć. Czegoż użytecznego nauczył się Sokrates od Ksantypy? Dialektyki, odpowiedział Stefan, a od matki umiejętności wydawania na świat myśli. Czego nauczył się od swej drugiej żony Myrto, Epipsychidion, Sokratididiona? Żaden mężczyzna ani żadna kobieta nigdy się nie dowiedzą. Ale ani ludowa mądrość położnej, ani rozwlekłe utyskiwania nie uchroniły go od archontów Sinfine i od kubka cykuty. Lecz Anna Hathaway, powiedział zapominająco cichy głos pana Nye, tak, zdajemy się zapominać o niej tak, jak Szekspir sam o niej zapomniał. Spojrzenie jego przebiegło od brody myśliciela do czaszki uszczypliwca, aby przypomnieć, aby zganić ich poczciwie, a potem ku łysoróżowej pale Lollarda, niewinnego, choć oczernionego. Miał piękny skarbczyk rozumu, powiedział Stefan, i nieleniwą pamięć. Niósł w sakwie wspomnienie, wlokąc się do królewskiej stolicy i pogwizdując dziewczę, które porzuciłem. Nawet gdyby trzęsienie ziemi nie przekazało nam daty, wiedzielibyśmy, gdzie uplasować biednego, stającego słupka zająca, ujadanie psów, nabijaną uzdę i błękitne okna jej oczu. To wspomnienie, Wenus i Adonis, spoczywało w sypialni wszystkich londyńskich ladacznic. Czyż Katarzyna złośnica jest nieurodziwa? Hortensję nazywają młodą i piękną. Czy sądzicie, że autor Antoniusza i Kleopatry, zakochany pielgrzym, miał oczy w tyle głowy i wybrał sobie najbrzydszą dziewkę w Warwickshire, aby z nią legiwać? Dobrze, porzucił ją i podbił świat mężczyzn. Ale jego chłopcy kobiety są kobietami chłopca. Ich życie, myśli, mowa są użyczone im przez samców. Czy wybrał źle? Został wybrany, jak mi się wydaje. Jeśli inni mają swego Willa, Anna ma swoje sposoby. Do licha należy ją winić. Oczarowała go słodka i 26-letnia szarooka bogini, która pochyla się nad chłopcem Adonisem, zniżając się, by zwyciężyć w prologu do aktu nabrzmiewania. Jest to zuchwała, stratfordzka dziewucha, która przewraca w łan pszenicy młodszego niż ona kochanka. Na moja kolej kiedy? Jazda. W łan żyta, powiedział pan najradośnie wesoło, unosząc swą nową książkę wesoło, radośnie. Potem wymamrotał z blond uciechą dla wszystkich, a gdzie się żyto łanem ścieli wieśniacy piękni, tam leżeli. Parys, zadowolony zadowalacz. Wysoka postać w samodziale włochatym powstała z cienia i odsłoniła swój usłużny zegarek. Obawiam się, że oczekują mnie w zagrodzie. Dokąd odchodzisz? poletko doświadczalne. Czy odchodzi pan? Zapytały ruchliwe brwi Johna Eglintona. Czy zobaczymy pana wieczorem u Moora? Przyjdzie Piper.
Piper,
pipnął pan Nye. Piper wrócił? Nie pieprz, Piper, wieprza pieprzem, bo przepieprzysz wieprza pieprzem. Nie wiem, czy będę mógł. Czwartek mamy zebranie. Jeżeli uda mi się zwolnić na czas. Jogi Bogi Bujdy w salonach Dawsona, Isis odsłoniona, ich księga pali, którą próbowaliśmy zastawić. Siedząc na skrzyżowanych nogach pod parasolistnym drzewem, zasiada, królując azteckie logos, celebrujące na astralnych wyżynach ich naddusza, Maha Mahatma. Wierni hermetyści oczekują światłości, dojrzewają do Hela, obtańcowują go. Louis H. Victory, T. Caulfield Irwin. Damy lotosu patrzą im usłużnie w oczy, aż szyszynki ich płoną z podniecenia. Wypełniony Bogiem swym króluje on, Budda, pod platanem. Dusze pogrąża, okrąża. Męskie dusze, żeńskie dusze, dusz chmary poruszę. Łkania je okrążają, krążą, wirują, łkają. Od lat w kwintesencjonalnej trywialności pod powłoką ciała gości żeńska dusza. Powiadam, że będziemy mieli niespodziankę literacką, powiedział kwakierski bibliotekarz przyjaźnie i skwapliwie. Krążą pogłoski, że pan Russell chce złożyć zbiór wierszy naszych młodych poetów. Wszyscy tego wyczekujemy niecierpliwie. Niecierpliwie zerknął w stożek blasku lampy, gdzie lśniły trzy oświetlone twarze. Przypatrz się temu, zapamiętaj. Stefan spojrzał w dół na szeroki, bezgłowy kapelusz, zwisający ponad kolanem z rączki jesionowej laski. Mój hełm i miecz. Dotknij lekko dwoma wskazującymi palcami. Eksperyment Arystotelesa. Jeden czy dwa? Konieczność jest to coś, dzięki czemu niemożliwe jest, aby coś było czym innym. Ergo jeden kapelusz jest jednym kapeluszem. Posłuchajmy. Młody Kolum i Starkey. George Roberts zajmuje się stroną handlową. Longworth rozdmucha to w ekspresie. No czy na pewno? Podobał mi się strzegący stada Koluma. Tak myślę, że posiada on tę dziwną rzecz, geniusz. Czy naprawdę sądzi pan, że go posiada? Idź, podziwiał jego wers, jak grecka waza w pustkowiu ziemi. Znaczy, rzeczywiście podziwiał? Mam nadzieję, że będzie mógł pan przyjść dziś wieczorem. Malaki Maligan także przyjdzie. Moore prosił go, żeby przyprowadził Heinza. Czy słyszał pan żart panny Mitchell na temat Moora i Martyna? Że Moore jest rajfurką Martyna? Strasznie zręczne, prawda? Przypominają Don Quixota i Sancho Panza. Doktor Sigerson powiada, że nasz narodowy epos musi zostać dopiero napisany. Moore nadaje się do tego. Rycerz smętnego oblicza w Dublinie, w szafranowej spódniczce. O Neil Russell? O tak. Musi mówić wspaniałym dawnym językiem. A jego Dulcinea? James Stephens zrobił kilka zręcznych szkiców. Zdaje się, że zyskujemy znaczenie. Cordelia. Cordolio. Najsamotniejsza z córek Lira. Ślepy zaułek. A teraz twoja najlepsza francuska ogłada. Bardzo panu dziękuję, panie Russell, powiedział Stefan wstając. Gdyby był pan tak uprzejmy, żeby oddać ten list panu Normanowi. No tak, jeśli uzna to za ważne, pójdzie, otrzymujemy tyle korespondencji. Rozumiem, powiedział Stefan, dziękuję. Niech cię Bóg prowadzi. Dziennik dla świń. Bykom braterski. Syn obiecał mi także artykuł dla Dany. Czy będziemy czytani? Czuję, że jesteśmy. Liga Gaelicka chce czegoś po irlandzku. Mam nadzieję, że pojawi się pan wieczorem. Niech pan przyprowadzi Starkeya. Stefan usiadł. Kwakierski bibliotekarz zawrócił od odchodzących. Z zarumienioną maską powiedział: panie Dedalus, pańskie poglądy są jak najbardziej pouczające. Zaskrzypiał tami na powrót, wspinając się na palce ku niebu na wysokość koturnu i pod osłoną rozgwaru wychodzących powiedział cicho: a zatem żywi pan pogląd, że była niewierna poecie? Poruszona twarz zapytuje mnie: Dlaczego mnie szuka? Kurtuazja czy wewnętrzne objawienie? Tam, gdzie jest pojednanie, powiedział Stefan, musiało być najpierw zerwanie. Tak. Chrystolis w skórzanych portkach, kryjący się, uciekający pośród uschniętych, rozwidlonych drzew przed nagonką, nieznający lisicy, uchodzący samotnie przed pościgiem, skłaniał ku sobie kobiety, czule osoby, ladacznicę babilońską, małżonki sędziów, żony gburowatych oberżystów, lis i gęsi, a w New Place rozlazłe, zbezczeszczone ciało, które kiedyś było urodziwe, kiedyś było tak słodkie, tak świeże jak cynamon, a teraz straciło wszystkie liście, jest nagie, przerażone ciasnym grobem i nie ma dlań przebaczenia. Tak, więc pan sądzi... Drzwi zamknęły się za wychodzącym. Spokój owładnął nagle cichą, sklepioną celą. Spokój ciepłego, zadumanego powietrza. Lampa Westalki. Tu rozważa on rzeczy, których nie było. Czego dokonałby Cezar, gdyby uwierzył w wróżbicie? To, co mogło się stać. Rzeczy nieznane. Możliwe możliwości możliwego. Jakie imię nosił Achilles, gdy mieszkał pośród kobiet? Wokół mnie myśli w trumnach, w skrzyniach mumii, zabalsamowane w wonnościach słów. Tot, bóg bibliotek, ptak bóg ukoronowany księżycem. I usłyszałem głos owego egipskiego arcykapłana w malowanych komnatach wypełnionych księgami z cegiełek. Są nieruchome. Kiedyś żyły w umysłach ludzi nieruchome, lecz jest w nich niepokój śmierci i sączą mi do uszu rzewną opowieść, nalegając na mnie, żebym złamał ich wolę. Na pewno, John Eglinton zamyślił się, z wszystkich wielkich ludzi on był najbardziej enigmatyczny. Nie wiemy o nim nic, prócz tego, że żył i cierpiał. Nawet tyle nie. Inni odpowiadają na nasze pytania. Cień spowija wszystko pozostałe. Ale Hamlet jest tak osobisty, nieprawdaż? Powiedział broniąc pan Nay. Chcę powiedzieć, jest to rodzaj osobistych zapisków, wie pan, z jego życia osobistego. Chcę powiedzieć, guzik mnie obchodzi, wie pan, kto jest zabity, a kto jest winien. Położył niewinną książkę na brzegu biurka, uśmiechając się wyzywająco. Jego osobiste zapiski w oryginale. Ta an bat al antir, tim i moszagard. Napisz to po angielsku, mały Jasiu Głuptasiu. Rzekł mały Jaś Głuptaś Eglinton. Byłem przygotowany na paradoksy po tym, co powiedział nam Malaki Maligan, ale muszę pana ostrzec, że jeżeli chce pan wstrząsnąć moją wiarą w to, że Szekspir jest Hamletem, ma pan ciężkie zadanie przed sobą. Bądź wyrozumiały dla mnie. Stefan wytrzymał jadowite spojrzenie niedowierzających oczu, lśniących twardo pod zmarszczonymi brwiami. Bazyliszek. Quando vede l'uomo la tosca. Mistrzu Brunetto, dziękuję ci za słowo. Jak my lub dana matka motamy i rozmotujemy nasze ciała, powiedział Stefan, z dnia na dzień, a ich molekuły przelatują tam i na powrót po krosnach, tak artysta mota i rozmotuje swój wizerunek. A jak pieprzyk na mojej prawej piersi jest tam, gdzie był, gdy się urodziłem, choć całe moje ciało z czasem zostało utkane z nowego materiału, tak poprzez ducha niespokojnego ojca spogląda wizerunek nieżyjącego syna. W chwili skupienia wyobraźni, gdy umysł, jak powiada Szelej, jest jak dogasająca głownia, to czym byłem staje się tym, czym jestem i tym, czym mam możliwość stać się. Tak samo w przyszłości, siostrze przeszłości, mogę ujrzeć siebie, siedzącego tutaj teraz, lecz jako odbicie tego, czym będę wówczas. Drummond z Hawthornden pomógł ci przejść tę kładkę. Tak, powiedział pan najmłodzieńczo, czuję, że Hamlet jest zupełnie młody. Gorycz może pochodzić od ojca, ale fragmenty z Ofelią na pewno pochodzą od syna. Trafił kulą w płot. On jest w mym ojcu, ja jestem w jego synu. Ten pieprzyk zniknie ostatni, powiedział Stefan, śmiejąc się. John Eglinton zrobił nic nieznaczący, uprzejmy grymas. Gdyby to miało być oznaką narodzin geniusza, powiedział, Geniusz sprzedawano by na rynku. Sztuki ostatnich lat Szekspira, które Renan tak bardzo podziwiał, tchną innym duchem. Duchem pojednania, tchnął kwakierski bibliotekarz. Nie może być pojednania, powiedział Stefan, jeżeli nie było zerwania. Było już powiedziane. Jeśli chce pan wiedzieć, jakie wypadki rzuciły cień na piekielny okres króla Lira, Otella, Hamleta i Troiluse Kresydy, proszę przypatrywać się uważnie, by móc dostrzec, kiedy i jak cień się rozwiewa, co zmiękcza serce człowieka, będącego rozbitkiem pośród straszliwych burz, wiru, doświadczanego jak drugi Ulisses Perykles, książę Tyru. Twarz pod śpiczastą czerwoną czapką obita, oślepła od łez. Dziecko, dziewczynka rzucona w jego ramiona, Marina. Skłonność sofistów ku odgałęzieniom apokryfu jest wartością stałą, odkrył John Clinton. Gościńce są monotonne, lecz prowadzą do miasta. Dobry Bacon spleśnął. Szekspir rajfurką Bacona. Żonglerzy dwuznacznością idący po gościńcach. Poszukiwacze wielkich zagadnień. Cóż to za miasto, dobrzy ludzie? Zamaskowani imionami A.E., Eon, Maggie, John Eglinton. Na wschód od słońca, na zachód od miesiąca. Tir na nog. Obaj obuci i o kijach pielgrzymich. Ile stąd mil do Dublina? 70, mój panie. Czy zajdę tam przy blasku świec? Pan Brandes, powiedział Stefan, przyjmuje, że to pierwsza sztuka końcowego okresu. Czy tak? A co pan Sidney Lee, czy też pan Simon Lazarus? Gdyż niektórzy utrzymują, że tak brzmi jego nazwisko, mówi o tym? Marina, powiedział Stefan, dziecię burzy, Miranda, cud, Perdita, ta, która zginęła. To, co zginęło, jest mu zwrócone. Dziecko jego córki. Najdroższa żona moja, powiada Perykles, była jak to dziewczę. Czy jakikolwiek człowiek będzie kochał córkę, jeśli nie kochał matki? Sztuka bycia dziadkiem, zaczął szeptem pan Ney, l'art d'être grand. Dla człowieka, który posiada tę dziwną rzecz, geniusz, jego własny wizerunek jest miernikiem wszelkiego doświadczenia materialnego i moralnego. Tego rodzaju wezwanie poruszy go. Wizerunki innych samców jego krwi będą dlań odstręczające. Będzie widział w nich groteskowe wysiłki natury, aby przepowiedzieć go lub powtórzyć. Łagodne czoło kwakierskiego bibliotekarza zaróżowiło się płomieniem nadziei. Mam nadzieję, że pan Dedalus opracuje swoją teorię dla oświecenia publiczności i powinniśmy wspomnieć innego irlandzkiego komentatora, pana George'a Bernarda Shaw'a. Nie powinniśmy także zapominać o panu Franku Harrisie. Jego artykuły dotyczące Szekspira w Saturday Review były z całą pewnością znakomite, dziwnym zbiegiem okoliczności. On także przedstawia nam nieszczęśliwy związek z ciemną damą z sonetów. Zwycięskim rywalem jest William Herbert, hrabia Pembroke. Sądzę, że jeśli poeta musi być odtrącony, odtrącenie to winno harmonizować bardziej, no, jakby to powiedzieć, z naszym odczuciem tego, co się stać nie było, powinno. Wesoło urwał w stosownym miejscu, wsunąwszy potulną głowę pomiędzy nich, jajko Alki, nagrodę ich sporu. Ty jej rzecze, wy jej rzecze, poważnymi pana mężowymi słowy, czyli miłujesz, Miriam, czyli miłujesz męża twego? I to jest możliwe, powiedział Stefan. Istnieje powiedzenie Goethego, które pan Megi lubi cytować. Strzeż się tego, czego pragniesz w młodości, gdyż otrzymasz to w wieku dojrzałym. Czemuż posyła on tej, która jest błona roba, klaczą ujeżdżaną przez wszystkich mężczyzn, dworką o skandalicznym panieństwie, to lordziątko, aby zalecało się miast niego? On sam był lordem języka i uczynił siebie koniuszym, szlachcicem i napisał Romea i Julię. Dlaczego? Wiara w siebie została w nim zbyt wcześnie zabita. Po raz pierwszy został zwyciężony w łanie pszenicy, powinienem powiedzieć w łanie żyta, i nigdy później już nie będzie zwycięzcą w swych własnych oczach, ani nie rozegra zwycięsko owej zabawy śmiechu i pokładzin. Przybrany don giovannizm nie zbawi go. Żadne późniejsze przekreślenie nie przekreśli pierwszego przekreślenia. Kieł dzika zranił go tam, gdzie miłość krwawiąca spoczywa. Choć złośnica będzie pokonana, pozostanie jej jednak niewidzialny oręż kobiecy. Jest, wyczuwam to w słowach, jakiś bodziec cielesny, który popycha go ku nowej namiętności, ciemniejszemu cieniowi pierwszej, zaciemniającemu nawet jego rozumienie samego siebie. Podobny los znów go spotyka i z obu furii tworzy się jeden wir. Słuchają, a w uszu ich przedsionki sącze. Już przedtem dusza została zraniona śmiertelnie. Truciznę wsączono w przedsionek uśpionego ucha. Lecz ci, którzy zostali uśmierceni we śnie, nie mogą poznać sposobów, w jakich zabito, jeśli Stwórca nie wyposaży ich dusz w wiedzę o tym w przyszłym życiu. O trucie i owo zwierzę o dwóch grzbietach, które je spowodowało, nie mogłyby być znane duchowi króla Hamleta, gdyby go Stwórca nie wyposażył w wiedzę o tym. Dlatego przemówienie jego w wątłej, niepięknej angielszczyźnie jest ciągle kierowane gdzie indziej, wstecz. Gwałciciel i zgwałcona chciałby, lecz nie chce, odejść z nim od Lukrecji półkul z kości słoniowej okrążonych błękitem ku nagiej piersi Imogeny naznaczonej 5 centkami. Powraca, znużony twórczością, którą spiętrzył, aby ukryć się przed sobą samym, stary pies liżący starą ranę. Lecz ponieważ strata jest dla niego zyskiem, odchodzi ku wieczności z niepomniejszoną osobowością, nienauczonym mądrością, którą spisał, ani prawami, które objawił. Uniósł przyłbicę, jest duchem teraz, cieniem, wiatrem nad skalami Elsynoru lub czymkolwiek zechcecie, głosem morza, głosem słyszanym jedynie w sercu tego, który jest ciałem jego cienia, synem współistniejącym z ojcem. Amen. Odpowiedziano z progu. A już żeś mnie znalazł, nieprzyjacielu mój. Kontrakt. Ze sprośnym obliczem, posępnym jako dziekańskie, Buck Mulligan zbliżył się tedy wesołości pełen w szacie trefnisia ku ich powitalnym uśmiechom. Mój telegram. Mówiłeś o lotnym kręgowcu, jeśli się nie mylę, zapytał Stefana. Ubrany w pierwiosnkową kamizelkę, wesoło pozdrowił ich zdjętą panamą jak kaduceuszem. Serdecznie go witają. Was du Verlachts wirst du noch dienen. Plemię szyderców. Focjusz pseudomalaki Johann Most, który się począł sam z siebie pośrodku Duch Święty i sam zesłał siebie odkupiciel między sobą a innymi, umęczon przez swych nieprzyjaciół, obnażony i ubiczowany, przybity jak nietoperz do wrót stodoły, zagłodzony na drzewie krzyża, pogrzebion, zmartwychwstał, spustoszył piekło, wstąpił na niebiosa i od 19 stuleci siedzi na prawicy siebie samego, lecz powróci jeszcze ostatniego dnia i będzie sądził żywych i umarłych, gdy wszyscy żywi będą już umarli. Gloria in excelsis Deo. Ulysses, taśma 10, koniec ścieżki 1.